Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście NineNarTree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Roberta G.
Aliena Creating Wealth Retire in 10 Years Using Allen's 7 Principles of Wealth to Poradnik Finansów Osobistych i Inwestowania.
Po raz pierwszy opublikowany w latach 80., później wznawiany w zaktualizowanych wydaniach. Jej cel nie polega na opisaniu prostego programu oszczędzania, lecz na przedstawieniu sposobu dochodzenia do finansowej samodzielności poprzez zmianę założeń dotyczących pieniędzy, długu, ryzyka i aktywów.
Allen, znany również z publikacji o inwestowaniu w nieruchomości, łączy w tej książce zagadnienia psychologii pieniądza z konkretnymi narzędziami inwestycyjnymi. Omawia nieruchomości, finansowanie hipoteczne, podatki, metale szlachetne oraz prawne formy ochrony majątku.
Tytułowa perspektywa 10 lat jest ambitną ramą planu, a nie uniwersalną gwarancją wyniku. Najważniejszą cechą książki jest sprzeciw wobec przekonania, że bezpieczeństwo finansowe zapewnia wyłącznie odkładanie pieniędzy i unikanie wszelkiego zadłużenia.
Autor proponuje zamiast tego aktywne, lecz świadome używanie kapitału, kredytu i struktur własnościowych. To podejście wymaga od czytelnika krytycznego osądu, znajomości własnych ograniczeń oraz uwzględnienia zmiennych warunków rynkowych i prawnych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zmiana myślenia o oszczędzaniu, długu i ryzyku. Punktem wyjścia Allena jest teza, że wiele osób traktuje oszczędzanie jako jedyną odpowiedzialną drogę finansową, a dług i ryzyko jako zjawiska z definicji szkodliwe.
Autor nie zachęca po prostu do lekkomyślnego pożyczania pieniędzy. Rozróżnia raczej między długiem, który finansuje konsumpcję, a finansowaniem wykorzystywanym do nabywania aktywów mogących generować dochód lub wzrost wartości.
W tym sensie książka przenosi uwagę zgromadzenia gotówki na budowanie portfela aktywów i przepływów pieniężnych. Taka zmiana ma konsekwencje praktyczne.
Czytelnik powinien pytać nie tylko, ile może odłożyć, ale też, czy dane aktywo ma realną zdolność obsługi kosztu finansowania. Jak zmieni się jego sytuacja przy spadku przychodów oraz jaką część majątku może narazić na stratę.
Allen podważa bierność, ale jego podejście wymaga dyscypliny analitycznej, której sam entuzjazm nie zastąpi. Współcześnie ten fragment należy czytać ze szczególną ostrożnością.
Koszt kredytu, dostępność finansowania, podatki i ceny aktywów mogą znacząco różnić się od warunków, w których powstawała książka.
Jej trwałą wartością pozostaje więc niedosłowny nakaz korzystania z długu, lecz pytanie o funkcję każdego zobowiązania w całościowym planie majątkowym. Po drugie, łączenie nieruchomości z innymi źródłami tworzenia majątku. Allen jest kojarzony z edukacją dotyczącą nieruchomości, jednak Creating Wealth nie ogranicza się do jednego rynku. Autor przedstawia nieruchomości jako ważny element strategii, który można łączyć z innymi rodzajami inwestycji i płynnymi zasobami finansowymi.
To odróżnia jego ujęcie od poradników skupionych wyłącznie na kupowaniu kolejnych lokali. Sens integracji polega na tym, że różne aktywa mają odmienne właściwości.
Nieruchomość może być finansowana kredytem i potencjalnie przynosić dochód, lecz jej sprzedaż często wymaga czasu.
Z kolei środki płynne zapewniają większą elastyczność, ale zwykle nie dają tego samego efektu dźwigni.
Metale szlachetne, które Allen także omawia, mają w jego planie charakter odmienny od własności nieruchomości. Książka zachęca zatem do patrzenia na majątek jako na system, a nie zbiór przypadkowo kupionych produktów. Jednocześnie sama obecność kilku klas aktywów nie tworzy automatycznie dywersyfikacji.
Aktywa mogą być wrażliwe na te same czynniki, a nadmierne zadłużenie może łączyć ich ryzyko zamiast je zmniejszać.
Współczesny czytelnik może wykorzystać tę część jako zachętę do oceny płynności, koncentracji ryzyka, kosztów utrzymania oraz zależności między inwestycjami.
Zamiast mechanicznie odtwarzać historyczne propozycje autora.
Po trzecie, dźwignia finansowa jako narzędzie, a nie cel sam w sobie.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest dźwignia finansowa,
czyli wykorzystanie kapitału pożyczonego do kontrolowania aktywów o większej wartości niż własne środki inwestora.
Allen przedstawia ją jako sposób na przyspieszenie budowy majątku i mnożenie skali posiadanych aktywów. Mechanizm jest zrozumiały. Jeśli aktywo przynosi dochód lub wzrasta na wartości, zwrot może być liczony od całej jego ceny, a nie jedynie od wkładu własnego. Ta sama konstrukcja zwiększa jednak konsekwencje błędu. Koszty, odsetek, raty, opłaty, okresy bez najemcy albo spadek wartości aktywa nie znikają tylko dlatego, że inwestycja została kupiona na kredyt. Dlatego najbardziej użytecznym sposobem odczytania Allena jest traktowanie dźwigni jako narzędzia wymagającego marginesu bezpieczeństwa. Przed jej użyciem należy oszacować konserwatywny poziom przychodów, koszty finansowania, rezerwę gotówkową oraz scenariusz, w którym rynek rozwija się gorzej od założeń. Autor akcentuje możliwość minimalizowania ryzyka, ale nie ma metody, która usuwałaby je całkowicie. Książce warto dostrzec ważne przesunięcie perspektywy zadłużenie nie jest oceniane wyłącznie moralnie, lecz przez pryzmat struktury transakcji i zdolności do jego obsługi. Nie oznacza to, że dźwignia będzie odpowiednia dla każdej osoby, zwłaszcza bez stabilnych dochodów, doświadczenia i płynnych rezerw. Po czwarte, podatki. Hipoteki dyskontowe i prawna ochrona aktywów. Creating Wealth wychodzi poza ogólne hasła o inwestowaniu. Ponieważ Allen wskazuje również na techniczne elementy organizowania majątku. Wśród omawianych obszarów znajdują się konsekwencje podatkowe, hipoteki dyskontowe oraz wykorzystanie korporacji i trustów do ochrony aktywów. Wspólną ideą tych zagadnień jest to, że wynik inwestycji zależy nie tylko od ceny zakupu i sprzedaży. Liczą się również sposób finansowania, koszty transakcyjne, opodatkowanie, odpowiedzialność prawna oraz forma posiadania danego składnika majątku. Hipoteka dyskontowa jest przykładem instrumentu, w którym warunki finansowania mogą wpływać na ekonomię transakcji równie mocno jak sama nieruchomość. Podobnie struktury prawne mogą porządkować własność lub ograniczać określone rodzaje ryzyka, ale nie zastępują dobrej inwestycji i nie zwalniają z obowiązków wobec wierzycieli, urzędów czy kontrahentów. Ta część książki jest cenna jako przypomnienie, że inwestor powinien rozumieć architekturę swoich decyzji, a nie patrzeć wyłącznie na potencjalny zysk. Zarazem należy zachować dużą ostrożność przy stosowaniu szczegółowych rozwiązań. Przepisy podatkowe i zasady działania spółek, trustów oraz kredytów są zależne od kraju i okresu. Czytelnik w Polsce nie powinien traktować amerykańskich przykładów jako porady prawnej lub podatkowej, lecz konsultować aktualne regulacje z licencjonowanym specjalistą. Na koniec, automatyzacja decyzji i plan dostosowany do własnej sytuacji. Wśród rozpoznawalnych elementów programu Allena pojawia się zasada automatycznego pilota. Jej sens można ująć jako tworzenie takich nawyków i mechanizmów finansowych, które ograniczają zależność planu od chwilowego nastroju, strachu lub impulsywnej decyzji. Drepuk praktyce może to oznaczać regularne kierowanie części nadwyżek do wcześniej określonych celów, systematyczne analizowanie aktywów oraz ustalenie kryteriów, które muszą być spełnione przed podjęciem inwestycji. Istotne jest jednak, że automatyzacja nie powinna oznaczać bezrefleksyjności. Kredyty, nieruchomości czy instrumenty finansowe wymagają okresowego przeglądu, szczególnie gdy zmieniają się stopy procentowe, dochody albo sytuacja rodzinna. Allen zachęca czytelnika do stworzenia własnej wersji jego planu, a nie do kopiowania cudzych transakcji. To rozsądny element książki, ponieważ zasoby początkowe, tolerancja ryzyka, wiedza, dostęp do finansowania i cele życiowe są różne. 10-letni horyzont może służyć jako narzędzie koncentracji, ale nie powinien skłaniać do zawierania nieprzemyślanych transakcji tylko po to, by dotrzymać terminu. Najbardziej trwała lekcja brzmi: strategia majątkowa powinna mieć procedury, mierniki i harmonogram, lecz także możliwość korekty. Plan jest użyteczny wtedy, gdy pomaga podejmować lepsze decyzje w niepewnych warunkach, a nie wtedy, gdy tworzy złudzenie, że wynik inwestowania da się z góry zaprogramować. Podsumowując, Creating Wealth będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć przedsiębiorcze, aktywne podejście do finansów osobistych, zwłaszcza w kontekście nieruchomości, finansowania i budowania majątku z wielu elementów. Nie jest to książka dla czytelnika oczekującego ostrożnego, uniwersalnego planu opartego wyłącznie na funduszu awaryjnym, prostym oszczędzaniu i pasywnym inwestowaniu. Allen proponuje bardziej ofensywną perspektywę, w której kapitał, kredyt, podatki i struktury prawne mogą współpracować w jednym systemie. Jej zaletą jest połączenie zmiany nastawienia z konkretnymi tematami finansowymi. Wiele poradników albo ogranicza się do motywowania, albo omawia pojedynczy instrument inwestycyjny.
Allen próbuje pokazać, jak przekonania o pieniądzach wpływają na decyzje dotyczące aktywów, płynności i ryzyka. To właśnie szerokość tego spojrzenia wyróżnia książkę w jej gatunku.
Jednocześnie należy ją czytać jako dokument określonej tradycji amerykańskiej edukacji inwestycyjnej,
a nie jako gotową instrukcję do zastosowania w każdym kraju i w każdych warunkach rynkowych. Szczegółowe propozycje dotyczące podatków, hipotek, metali czy form prawnych wymagają aktualizacji i lokalnej weryfikacji. Największą korzyścią intelektualną będzie zatem nauczenie się patrzenia na decyzje finansowe całościowo. Największą korzyścią praktyczną może być tworzenie własnego planu.
Z jasnymi celami, rezerwą płynności, zasadami oceny ryzyka i świadomością, że dźwignia może zarówno wzmacniać wyniki, jak i straty. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert G.
Allen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.